Dyktafon. Więc kochani bracia i siostry, bardzo proszę, abyśmy otworzyli Słowo Boże na liście do Hebrajczyków. 12 rozdział i pierwsze 3 wersety. Jeśli macie różne tłumaczenia, to nawet bardzo fajnie, będziemy czytać z różnych. Ja mam też dwa tutaj tłumaczenia. Będę się dwoma posiłkował, Brytyjką i Biblią Nowego Przymierza. Ale jeszcze wiem, że słowo jest od Pana, ale chcę się też pomodlić jeszcze. Tak jak siedzimy, pomódlmy się. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty jesteś tym, który mówi do Kościoła, do zboru, również dzisiaj przemów do nas, do naszych serc. Spraw, Panie, by to słowo, bym przyniósł Twoje słowo, by to nie było nic ze mnie, z człowieka, ale byś przemówił do nas, do słuchających w tej kaplicy, również do wszystkich, którzy odsłuchają nagranie tego słowa. Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa, otwórz nasze wewnętrzne uszy i drzwi naszego serca. Amen. Ja przeczytam pierwsze 3 wersety 12 rozdziału. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. Kochani, Słowo Boże, Biblia w wielu miejscach porównuje życie chrześcijanina, naszą pielgrzymkę i to życie z Jezusem Chrystusem do zawodów sportowych. Do biegu, do zapasów, a tutaj konkretnie do zawodników, którzy biegną na stadionie. I co to oznacza? No, że właściwie dobrze jest także interesować się sportem, dlatego że Słowo Boże nam o tym mówi. Zobaczcie, że w wielu miejscach, na przykład Pan Jezus mówi o rolnictwie, o ziarnie, prawda, o tym. No to jeżeli byśmy nie mieli zielonego pojęcia, jak rośliny wchodzą i tak dalej, to byśmy praktycznie, no byśmy nie rozumielibyśmy tych wszystkich przypowieści. To tak samo, jeśli nie mamy zielonego pojęcia o sporcie, byśmy powiedzieli, nie, my tak jesteśmy święci, że się w ogóle nigdy tam żadnego meczu nie obejrzymy, to też nie jest to właściwe, musimy zrozumieć. Dlatego odwołujemy się dzisiaj do tego, co Pan Jezus mówi o sporcie. A więc mówię, w wielu miejscach jest jeszcze drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy to miejmy otworzone, a jeszcze drugie miejsce jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 9 i werset, czy od wersetu 24 chciałbym, żebyśmy przeczytali, ale to miejsce miejmy, że tak powiem, zaznaczone, czy trzymajcie. I tam czytamy tak. Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie, to piszesz apostoł Paweł, wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę nie jakbym nie znał celu. Walczę nie jak ten, który uderza w próżnię. Raczej surowy dla siebie trzymam swe ciało w ryzach, abym czasem, głosząc innym, sam nie okazał się niewypróbowany. Wtedy macie nieodrzucony, tak? Bym nie został odrzucony.
No to zdyskwalifikowany.
Zdyskwalifikowany, no ciekawe. Zdyskwalifikowany.
Nie nadający się jakby, nie?
Jeśli wczoraj żeście oglądali skoki, już nie wiem, czy oglądacie coś takiego, to jeden został zdyskwalifikowany. Norweg go za wcześnie go puścił trener. No, takie są rzeczy. Czy może być zdyskwalifikowany? No właśnie, ciekawe słowo, zdyskwalifikowany. Ale podkreślę jedną rzecz, że ja tak biegnę Nie jakbym nie znał celu, czyli muszę znać cel, bo to będzie nam później. Czyli krótko mówiąc, tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli, tak? Pisze apostoł Paweł. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Bracia i siostry, jakie przesłanie mi przede wszystkim Pan dzisiaj daje? Wierzę, że to jest przesłanie do Kościoła. I nie wiem, czy to jest tylko moje przesłanie, myślę, że nikt nie zaprzeczy, a to jest takie przesłanie. Zbliżamy się do mety, bracia i siostry. Zbliżamy się do końca wyścigu. Zbliżamy się do końca meczu. Powiecie na to amen?
Amen.
Słuchajcie, i myślę, że tutaj jakby nikt nie zaprzeczy, nawet ludzi niespecjalnie związanych z Kościołem też nie muszę przekonywać, bo nawet w jakichś takich portalach zwykłych też się już tam ludzie mówią o to, kiedy nadejdzie koniec, już a propos tych wszystkich wydarzeń, które są. Prawda, szczepionka, jakieś tam chipy, które już się wkłada, to już nawet nie tylko w Kościele o tym ludzie mówią. To oczywiście wynika z przesłanek biblijnych, ale to jakby wszyscy wiedzą, że ten świat przyspiesza i nie będziemy dzisiaj jakby przekonywać was, że tak jest, bo to jest oczywiste, że zbliżamy się do mety, a więc naprawdę tak jest, koniec, zbliżamy się do mety, ale dlatego o tym mówię, wierzę, że dzisiaj Bóg do nas mówi o tym zbliżaniu się do mety, ponieważ to jest tak, jakbym po prostu chcę was dzisiaj uczulić jak trener, że to będzie najważniejszy czas. Wiecie, że na zawodach sportowych czasami ważny jest trener, który tam mówi, tak, jeszcze dobiegnij do tej mety, tak, jeszcze, wysil się. Nie wiem, czy na przykład oglądaliście, pewnie oglądaliście, ja będę o tym mówił, zakładam, że oglądaliście na przykład, kiedyś były bardzo takim popularnym sportem biegi narciarskie, to też na długie dystanse, pamiętacie, Justyna Kowalczyk, nasza zawodniczka, no miała triumfy. I tam na różne dystanse to były i często ci ludzie gdzieś tam do końca biegną i jeszcze trener na końcu, czy ludzie, tak, biegnij, jeszcze, jeszcze. I czasami, jeżeli widzieliście te końcówki, to ten człowiek był tak wymęczony, tak, gdzieś tam tymi rzeczami, ale jeszcze na końcu, żeby ten finisz zrobić, to jeszcze na końcu i często, nie wiem, czy widzieliście, jak przebiegały zawodniczki metę, co się działo?
Padały.
Padały, przewracały się i tam leżały czasami kilka minut na śniegu, czy gdzieś tam. Ale tuż przed tym po prostu ten wysiłek był bardzo duży, bo gdyby tego wysiłku nie zrobiła, to nie miałaby medalu, nie wygrałaby, ale opłacało się. Warto było przed końcem, przed metą. A więc ja wierzę, że dzisiaj jako ten trener, Duch Święty jako trener mówi, przybliża się meta, czyli dołóżmy tego wysiłku, przyspieszmy, nie bądźmy leniwi. To nie jest już czas na odpoczywanie, czas na jakąś regenerację, bo to jest czas na ten finisz. Wierzę, że to Bóg mówi dzisiaj nie tylko do zboru w Lubartowie, ale do całego Kościoła. I powiem wam, że często właśnie ta końcówka decyduje o zwycięstwo. Po prostu musimy dobiec. I właśnie ciekawe, że w biegach nawet tych długodystansowych często decyduje ostatnia prosta albo ostatnie okrążenie. I jeżeli oglądacie takie biegi na przykład na stadionie, na 3000 metrów, na kilka tysięcy, to często taktyka, biegacze mają swoją taką taktykę. Słuchajcie, nie, że na przykład rząd już biegnie od początku szybko, 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 szybko i no bywają tacy, ale najczęściej oni gdzieś pod koniec ostatniego okrążenia już spuchną, jak to się mówi, czyli już nie mają siły i potem ktoś za pleców wyskakuje, tak mówi, gdzieś tam z tyłu był, nie do daleko ze środeczka i nagle wyskakuje i na ostatniej prostej zwycięża. To tak jak kiedyś, jakoś nazywał ten nasz Lewandowski, chyba nie pamiętam, jeden biegacz i takich byli też w Norwegii tacy biegacze, zostawi bracia Ingebrigtseni. On mówi, no ja tam czekałem na tych Ingebrigtsenów, że oni będą mocni. I wyskoczył gdzieś za pleców i nie pamiętam na jakim dystansie złoty medal zdobył. Ale to jest taka taktyka, że tutaj człowiek po prostu gdzieś tam się wozi, oszczędza siły, a na samym końcu trzeba wszystkie swoje możliwości z organizmu wykrzesać. Powiem wam, podam wam dzisiaj kilka przykładów właśnie z takich sportowych. Inny przykład, który mnie bardzo który dotyczy końca i pewnych niewłaściwych rzeczy, które mogą się zdarzyć przed końcem. Wam dzisiaj o tym powiem. Bodajże w tym roku było pewien maratończyk chyba, już nieważne jakie nazwisko miał, biegł maraton i przy samym końcu nie widział mety, nie widział celu. Dlatego mówiłem, czytałem to, że Paweł mówi, ja tak walczę, czy tak biegnę jako ten świadomy celu. Ten maratończyk nie widział celu i pobiegł nie w tą stronę. Meta była chyba 100 metrów w prawo, on pobiegł gdzieś w drugą stronę. Na szczęście znalazł się pewien człowiek, który był drugi i wyobraźcie sobie, ten drugi zawodnik nie pobiegł, żeby wygrać, tylko był człowiekiem fair play, czyli który stosował takie sportowe zasady. Mówi, nie, nie, przyjacielu, wróć, ty byłeś pierwszy, tutaj musisz. Zawołał tego zawodnika, pozwolił mu, żeby on wygrał.
Nawet go podpychał.
Nawet go podpychał, tak. I zapytano go, dlaczego tak zrobił. Mówi, no przecież co to byłby za złoty medal, który bym wygrał, co to by było. Także to była wielka sprawa, ale skupię się na tym zawodniku. Ten zawodnik o mały włos nie stracił swojego zwycięstwa. Cały bieg dobrze. Czy rozumiecie, bracia i siostry, dlaczego to mówię? Byłoby straszne, kiedy człowiek wierzący, chrześcijanin, biegnie całe życie dobrze i na końcu nie wie, jaki ma cel. Nie wie, dokąd idzie, nie wie, po co idzie. To jest straszna rzecz, dlatego... No świadomie czy nieświadomie, skręca w drugą stronę, nie w stronę tą. Dlatego, bracia i siostry, to jest przesłanie do Kościoła, zbliża się meta. Musimy patrzeć na Jezusa, musimy widzieć, jaki jest nasz cel. Niech nic tam go nie przesłoni. A więc i tak było, to jest rzeczywiście, tak się stało. Ale oglądałem w tym tygodniu też inne zawody i wcale nawet nie planowałem tego, tak wam powiem, że nie myślcie, że ja tak przesiaduję, bo mój ojciec na przykład przesiadywał, to Zenek wie, bo mieszka z moim tatą, tylko mecze oglądał tutaj i z powrotem. Ja tak nie oglądam, jakiś tam mecz polski, a w tym tygodniu coś mi, mówię, tak strzeliło do głowy i tam, a był mecz polskiej drużyny Lech Poznań w Lidze Europy, grał ze Standardem Liège. To polska drużyna, polskie drużyny w ogóle słabo grają w pucharach. No i tak mówię, a zobaczę tego meczu kawałek. I to był straszny mecz, okropny. Powiem wam dlaczego. Bo co się zdarzyło. Oglądał ktoś ten mecz, czy nie? Pewnie nie. Wy jesteście zbyt... To ja tylko taki przyziemny jestem. Ale widocznie, ale Duch Święty to wykorzystał. I wam powiem zaraz dlaczego. Tam tak prognozowali, że ten... To było w Liège, czyli w Belgii. Prognozowali, że ten Lech może nawet tam wygrać. No to tam chodziło o tabelę. To już mniejsza. No wyglądała wyrównana ta walka na boisku. I w pewnym momencie zawodnik tej drużyny belgijskiej Standardu dostał czerwoną kartkę, czyli że jeden zawodnik mniej był u Belgów, czyli już mieli przewagę. W pewnym momencie Lech strzelił bramkę nawet ładną, czyli no w zasadzie to już tylko bramkę strzelili, przewaga, tylko dowieść do mety, prawda, wygraną. Wyobraźcie sobie, że po tej wygranej bramce już jakaś taka nieuwaga, już rozprężenie. Jeden zawodnik tam bawił się, stracił piłkę, zabrali mu, wyrównali. Czyli Standard wyrównał. Potem za jakiś czas z kolei też zawodnik Lecha tak w głupi sposób też zarobił czerwoną kartkę, czyli wyrównały się składy. No jakoś tam, no dobrze, doklepiemy do końca tą piłkę w dziada, jak to się mówi, pogramy. Czas doliczony 3 minuty i wyobraźcie sobie, kochani, witamy cię Izo. I wyobraźcie sobie, że w doliczonym czasie 3 minuty, było 3 minuty pod końcem, właśnie Lech tam jeszcze coś grał i właśnie ostatnia akcja, podanie, zacentrowali Belgowie i z główki strzelił bramkę w ostatniej sekundzie. Przegrali w ostatniej sekundzie. Coś strasznego. Dlaczego to mówię? Ci ludzie myśleli, że mają wygrany mecz. Ja patrzę na życie duchowe. Jakie byłoby straszne przegrać w ostatniej sekundzie po prostu. Można wygrać w ostatniej sekundzie. I to mnie bardzo fascynuje, mobilizuje właśnie ta postawa tej drużyny Standardu Liège, która w ostatniej chwili strzeliła bramkę. I ja to porównuję, że to tak jak człowiek, który gdzieś tam życie ma no, przechlapane, nie? Ale no nawet jak mówię tutaj o mojej mamie czy o kimś i tak się wydaje, i nagle w ostatniej chwili jest ta bramka i ten człowiek przechodzi na stronę Jezusa, chwała Bogu. I tego chcemy, ale o wiele gorzej jest, jeśli jest odwrotnie. Człowiek całe życie wygrywa i nagle w ostatniej chwili. Mówimy o Hebrajczyków 12:1-3, tak? To już powiedzieliście, idzie, chwała Bogu. A więc taki wam niestety musiałem podać przykład, ale to są rzeczy prawdziwe. Więc takie rzeczy były w tym tygodniu. To był fatalny mecz, naprawdę. I słuchajcie, w tym liście do Hebrajczyków, mówimy cały czas o liście do Hebrajczyków 12:1-3, mamy wskazówki w życiu duchowym w związku z dobiegnięciem do mety. Są wskazówki. Nasz trener, nasz Pan daje nam wskazówki, jak dobiec do mety, czy jak ten mecz zakończyć i wygrać. Wygrać. To są konkretne wskazówki. I tu przede wszystkim, co możemy powiedzieć? Pisze tak, mając koło siebie ten wielki obłok świadków i tak dalej. Odrzućmy wszelkie przeszkody, czyli pierwsza rzecz, złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla, tak? To są dwie rzeczy, słuchajcie. Ciężar, co powoduje ciężar w biegu? Ciężar powoduje, że nie możemy biec, tak? Ciężar powoduje, że nie możemy normalnie się poruszać. Zawodnicy kiedyś Motoru Lublin specjalnie trenowali z jakimiś tam obciążeniami, na przykład jeszcze jakbym chłopakiem, tam kilkokilogramowe pasy. Po to trenowali z tymi obciążeniami, żeby na meczu biegać bez obciążeń. Wiecie, to było coś takiego. To oni się na trenera się bardzo wkurzali, Bronisław Waligura, że on tak daje, bo wymiotowali po treningach, ale na meczu biegali już bez ciężarów i byli szybcy. Ciężary to nie jest czas, bracia i siostry, by dźwigać ciężary w tym ostatnim czasie przed metą. Jezus mówi, złożywszy z siebie wszelki ciężar. Ciężar powoduje, że my możemy iść, ale robimy to wolno. Nie możemy naprawdę wykonywać tego, co daje Pan. Nadwaga powoduje, że nie możemy się ruszać. Nadwaga czy ciężar. To są wszystkie problemy, które mamy, których nie złożyliśmy na Pana, które chcemy mieć. Złożywszy z siebie wszelki ciężar, dalej czytamy, i grzech, który nas krępuje, czy który nas usidla. Usidla. Grzech po prostu człowieka zatrzymuje w miejscu. Taka jest prawda. W ogóle nigdzie nie możemy biegać, w ogóle nie mamy możliwości. Także z grzechem to w ogóle jest krótka piłka, tak powiem. Jak się nie rozetniesz, to nie ma w ogóle o czym mówić. Ale jeśli nawet jesteś związany, to mam dobrą wiadomość. W imieniu Jezusa możesz być rozwiązany dzisiaj. Rozwiązana. Jezus nas rozwiązuje. Pytanie tylko, czy chcesz? Czy my chcemy? Czy my chcemy złożyć te ciężary i grzechy? Zobaczcie, to jest, że to my mamy to zrobić. To nie jest to, że ja nie mogę. To jest nasza decyzja. Jezus mówi, jak ten trener, w ostatniej rzeczy, a więc wszelki grzech, wszelki ciężar. Chcę powiedzieć wam coś o ciężarach. Tutaj znowu się odwołam do sportu. Więc grzech to jest rzecz oczywista, że musimy być rozwiązani z niego. Pozwolić się rozwiązać. Ale powiem wam coś o ciężarach i znowu się odwołam do sportu. I to jest znowu historia zawodów sportowych, która wydarzyła się może 20 parę lat temu. Jak już opowiadałem w zborze, ale wielu ludzi nie ma, którzy słyszeli, niektórzy są nowi, to powtórzę to. I to jest historia z zawodów wędkarskich. Wyobraźcie sobie, że ryby można łapać tak, ale można też wyczynowo, no zawody są różne. I to były zawody spinningowe. Ja akurat się tym interesowałem, czytałem gazety wędkarskie. I był taki człowiek, to było wędkarstwo spinningowe. Powiem, na czym to polega. Wędkarstwo spinningowe, spinning to jest wędka, że rzucasz tam błystką, woblerem, czy tam jakąś przynętą, ściągasz ją i się łowi ryby drapieżne. Tak z grubsza to mówię. I to jest taka metoda niestacjonarna, czyli chodzi się w różne miejsca po rzece, obławia się i tak jak normalnie jest. A zawody polegały na tym, że zawodnicy po prostu mają tam jakiś czas, 5 godzin chyba jest jakaś baza. Mają pójść w dowolne miejsce, nałapać ryb i się stawić o tej godzinie, bo jak nie stawią się, to będą co? Zdyskwalifikowani, czyli prawda. I tutaj opisuje to jeden człowiek, taki znany wędkarz, on był 3 razy mistrzem Polski z rzędu, nazywał się Jacek Kolendowicz, znaczy on jeszcze jest, bo jest dyrektorem takiej gazety, nawet Wędkarski Świat, no ale to mniejsza z tym, tylko mówi wam, że to był fakt. I to mnie fascynuje, co się stało. Dlaczego? Dlatego, że kiedy trzeci raz już miał być tym mistrzem Polski, obronił ten trzeci raz ten tytuł, To były zawody gdzieś tam na Warcie, czy na jakiejś tam dużej rzece. I on gdzieś tam poszedł, zobaczył, że miejsca gdzieś bliżej, zawodnicy już pozajmowali jakieś tam dogodne miejsca. No i on poszedł gdzieś tam już dalej, pan z kilometr, czy gdzieś tam zaczął łowić. Okazało się, że złowił parę ładnych ryb, które no, mogły mu zapewnić dobre miejsce. No ale jak wracał, ja już nie pamiętam w tym momencie, czy to były zawody na tak zwane na żywej rybie, czy nie, czy te ryby się zabierało, bo teraz te zawody wędkarskie są takie, że ryby się wypuszcza, czyli że no kill. Wtedy być może się jeszcze zabierało, ja tego nie pamiętam i to nie jest może istotne, najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że ten Jacek jak miał wracał, się okazało, że było daleko i patrzy na zegarek, że zostało mu chyba 10 minut, czy ile się tam jeszcze kilometr, czy półtora do tej mety. I zaczął biec w takim razie. Tu miał, słuchajcie, wodery, czy takie buty wędkarskie, kamizelka z tymi przynętami, tu wędka i chyba ryby miał, ja już nie pamiętam, ale jakiś sprzęt. Zaczął biec i coraz wolniej biegnie. I widzi, że coraz mniej czasu. To zdecydował się, że buty, zrzuci te buty, wodery, zaczął na bosaka biec po trawie. Ale zobaczył, że to jeszcze nie. I wyobraźcie sobie, zdecydował się wyrzucić sprzęt na trawę, czyli wędkę, kamizelkę z przynętami. Ja wam tylko powiem jedną rzecz, że ta wędka, którą używał, to bardzo drogie pieniądze kosztuje. Tak samo przynęty wędkarskie. Ja jestem wędkarzem, te woblery, ja mam też nazbierane, to jest każdy tam 20 zł czy ileś. Czasami mi Danusia w prezencie kupowała, to jak takie cacka są. Czyli pudełko, ja nawet nie wiem, to jest tysiące złotych, naprawdę, jak ktoś tam kolekcjonuje. I on to wyrzucił wszystko. Ja nie wiem, czy bym w stanie był coś takie zrobić. Wyrzucił to wszystko, żeby dobiec. I wyobraźcie sobie, że chyba minutę przed tym dobieg, złożyli mu te ryby, okazało się, że został mistrzem Polski. No i potem tam gdzieś wracał, okazało się, że to leżało na trawie, pozbierał. Ja bym chyba tak nie zaryzykował. Ale co mi to pokazuje, bracia i siostry, że Jezus mówi, złożywszy z siebie wszelki ciężar, kiedy biegniemy w tym wyścigu, który jest przed nami, pokazuje mi to, że pod koniec biegu mogą być dla nas ciężarem rzeczy, które nawet kiedyś były dobre i potrzebne. Czy rozumiecie to, bracia i siostry? Ja szczególnie na to patrzę, dlatego że ja się przywiązuję. Danusia wie, moja żona, że ja się przywiązuję, potrafię się przywiązać do jakiejś starej wędki, błyski.
Starego zegarka.
Ona mi kupuje nowe, ja mówię, czego kupujesz mi nowy, jakie miałem tamten. I to nie chodzi, że jakieś tam to kosztuje tyle, tylko ja się tak przywiązuję. Ja nie wiem, czy bym potrafił wyrzucić jakiś taki rupieć. Ale tu naprawdę nie chodzi o rupiecie, tu chodzi w naszym życiu pewne rzeczy. Ja też jestem przywiązany do pewnych rzeczy, nawet do pewnych form. No na przykład, tak rozmawiamy, że myśmy startowali w duchowości pewnej, w pewnych czasach były inne. No my z Danusią byliśmy w ewangelizacji namiotowej. Wiemy, czym to pachnie, kiedy przychodziło mnóstwo osób, sami przychodzili, uwielbienie, kiedy ludzie wychodzili, było słowo głoszone w mocy, było uwielbienie, ludzie przychodzili, uwolnienia, nawrócenia. Dzisiaj to inaczej wszystko działa. No, trudno jest ludzi zgromadzić. Bóg działa, ale te formy pewne przestają. Ja ciągle miałem tęsknotę, mówię, no tam Szaniawskiego, mieliśmy to miejsce takie fajne i tam przychodzili ludzie. To przestało działać. Może, ale powiem jeszcze inne rzeczy. Może w życiu mamy różne rzeczy, które kiedyś były fajne. Ale ta historia pokazuje, że warto na koniec odrzucić różne rzeczy, które wcale nie chodzi o grzech, ale mogą nas obciążać. Nie wiem, co to jest, bracia i siostry, ale to jest końcówka przed metą. A więc to, co niepotrzebne, co nam nie pomaga, może warto ze swojego serca, warto po prostu odpuścić. A więc tak rzeczywiście było. Idziemy dalej. A więc złożywszy z siebie wszelki grzech, ciężar, grzech, który nas usidla. Napisane jest dalej. Utkwijmy wzrok w Jezusie, czy też patrząc na Jezusa. Czyli biegnąc mamy patrzeć na Jezusa. Nie na boki, bracia i siostry. Patrząc, żebyśmy wiedzieli, gdzie nasz cel. My się spotkamy z Nim. To On jest naszym Panem, naszym Królem. Nie mamy być utkwiony w ekran komputera czy telewizora. Nie mówię tutaj, że takiej teologii, że nie wolno nam patrzeć w komputer, tylko że nie te wiadomości, nie te informacje, które nas zabijają, że tam tutaj koronawirus, tu lockdown, tutaj zapaść gospodarki, tu tam jeszcze coś i tak dalej. Tak jak wam mówiłem o mojej mamie, że rzeczywistość jest taka, jak jest, a my będąc w Bogu wchodzimy w innym wymiarze zupełnie. Możemy być radośni, bo wiemy, dokąd idziemy. Także nie możemy być tymi, którzy skręcą, jak ten zawodnik w maratonie gdzieś w ostatnich parę metrów przed metą gdzieś skręcił. Dlatego mamy, musimy mieć wzrok utkwity w Jezusa. I dalej czytamy, tam więc patrząc na Jezusa i przeto pomyślcie, który o tym, który od strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości. Czy takie sprzeciwy. Czyli nie tylko mamy patrzeć, ale myśleć. Co tu dużo powiedzieć. Jezus wszystko przerobił, co myśmy... my mówimy, o, jak ludzie nas nie rozumieją, jak to, jak tamto. Jezus to wszystko przerobił. Najbardziej, myślę, doskwiera nam, tak myślę, że wielu doskwiera odrzucenie ze strony domowników. Tak myślę, że jeśli głosimy Ewangelię, modlimy się i ktoś tam nie nawraca się, czy też nawet nie to, że się nawraca, to jeszcze to nas to bardzo boli. Prawda? Jak się tam stłuczesz w palec, to to tam nic, ale jak... ale słuchajcie, no jakby napisane jest, że ludzie Jezusa, rodzina Jezusa myślała, że oczy to od zmysłów, tak? Chcieli go pojmać. Rodzina Jezusa, Jezus doznał tego samego, dosłownie. Wszystko, co byśmy sobie wymyślili, On to przeszedł. A więc pomyślmy o Nim, że On, tego, że On to przeszedł. I kochani, Jezus, nasz trener, tak mówię, objawia w ogóle, co będzie na końcu biegu. Objawia różne rzeczy. Objawia taktykę, że kiedy kończy się świat, to będzie to i to. Takie rzeczy się będą działy. I na co zwrócić uwagę? Ja chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę jeszcze na jedną rzecz. Oczywiście tych znaków, czy tych rzeczy, które się wydarzą, jest bardzo dużo. Ale ja o jednej chciałbym powiedzieć. Mianowicie, to jest Mateusz 24. 24 rozdział. To jest rozdział o znakach zbliżania się końca świata. I tam trzeci werset mówimy. Gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. No, czyli mety, prawda? Jezus mówi to i to i to, usłyszycie o wojnach i tak dalej, i tak dalej. To, to, to. I ja zwrócę uwagę na werset 12. Jest napisane, i ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Bracia i siostry, to, co szczególnie musimy chronić przed końcem, przed metą, to jest nasza miłość. Nasza miłość do Pana, do siebie nawzajem, nasza gorliwa miłość. Musimy ją szczególnie chronić, bo okoliczności, bo taktyka szatana, ale to, który Bóg wie, jest taka, że okoliczności, że to wszystko próbuje nam ją zabrać, ograbić nas, nas wykiwać, tak jak tego piłkarza, który miał piłkę gdzieś tam z Lecha i go na koniec okiwali i strzelili bramkę. To jest to, co świat nam chce zabrać. Musimy ją szczególnie chronić. I tu was chcę się na chwilę zatrzymać. Nie wiem, czy zauważyliście, no pewnie zauważyliście, ale ja wam o tym powiem. W ciągu właściwie już jakichś kilku lat, jak gdzieś tam czy czytacie gazety, czy słuchacie wiadomości i tak dalej, o czym mówią w zasadzie politycy, rządy, media, o co się kłócą, o prawo, o praworządność, przestrzeganie prawa i łamanie prawa. Nasza główna partia w Polsce, jak się nazywa? Prawo i Sprawiedliwość. Oni oczywiście wzięli to ze Słowa Bożego. Specjalnie tak się nazwali, dlatego że no, chcieli rzeczywiście zaprowadzić Prawo i Sprawiedliwość w odpowiedzi na pewne właśnie łamanie prawa według nich w Polsce. No, zresztą ja tego raczej się nie dzieliłem, ale ja miałem proroctwo do prezesa tej partii, któremu wysłałem zresztą kiedyś. Ja tego nigdzie nie publikowałem, bo nie widzę, że to było potrzebne, ale napisałem mu, jeśli oczyścicie się, tak mówię w skrócie, swoją partię, oczyścicie się z nieprawości, to rzeczywiście, Boże, tak was Bóg użyć. Powiem tylko, że mi podziękował za to, znaczy jego sekretarka do mnie dzwoniła tam Jak to się rzeczywiście zrobiło, to już wam dostawiam do oceny, nie będę tego mówił. Ale mówię tylko dlaczego. Zobaczcie, teraz opozycja też oskarża teraz tą partię o to, że to jest nieprawo i niesprawiedliwość, czyli brak prawa. No ale, ale ci znowu oskarżają tych, że ci też łamią prawo. I ciekawostka, bracia i siostry, jak już tak mówimy o Polsce, ostatnio jak były jakieś tam, czy jakiś czas temu manifestacje, wychodzili z czym? Prawo jest łamane, Trybunał Konstytucyjny, coś tam jeszcze, Konstytucja, takie mieli napisy, prawda? Nawet jeden pan miał taki kawałek tylko otuła na koszulce. No ale jak już teraz są protesty jakieś tam kobiet, to już zobaczcie, nie ma tych konstytucja. Już tego nie noszą. Ci sami ludzie praktycznie, czy większość tych samych. Bo to już okazuje się, że też jest już, coś im pasuje, ale to już niezgodne jest z prawem. Co Unia Europejska, co zarzuca Polsce? Łamanie praworządności. A Polska co mówi rząd? Że właśnie Unia łamie praworządność. Ale dlaczego wam to mówię? Nie po to, by was epatować polityką. Chcę wam powiedzieć, zabranie jednego człowieka czy jednej partii nic nie zmieni, bo bezprawie się rozmnożyło w świecie, rozumiecie? Bezprawie, bo zobaczcie, to co Unia Europejska chce, o co nas oskarża i tak dalej, to chcą na przykład, żeby praworządność była, żeby no co, mordować dzieci nienarodzone, żeby homoseksualiści i inni zboczeńcy mieli swoje prawa, czyli jest to prawo tak naprawdę, jest to rzeczywiście bezprawie, bo to jest wbrew prawu Bożemu, które jest ustanowiono, wbrew prawu Bożemu. Czyli bezprawie się tak już rozmnożyło i coraz bardziej się na świecie rozmnaża. I tutaj nie ma się co łudzić, bracia i siostry, że jak wyjdziemy jakiś protest, jakiś napiszemy tam list czy coś i tam kogoś jednego, czy Kaczyńskiego, czy może Łukaszenka albo Putina, czy jeszcze coś, to nagle będzie wszystko rozwiązane. Nie. Mówię, to jest rozmnożenie. Że Jezus to objawia. I dlatego musimy odbudować naszą miłość. Według wzoru Bożego musimy ją rozpalić, bracia i siostry. To tak jakby trener na koniec pokrzykiwał, tak? Tam jeszcze chłopaki, jeszcze biegnij tam do tej mety, jeszcze trzymajcie tę piłkę. To jest jeszcze tą miłość rozpalcie. I dlatego, kochani, pozwólcie, że przeczytamy na koniec, pod koniec tego zwiastowania, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Wiecie, o czym ten rozdział jest. Parę wersetów przeczytamy z tego rozdziału. Ja przeczytam z tego mojego tłumaczenia Nowego Przymierza. Pewnie wielu z was zna na pamięć, ale posłuchajcie to. Niech ono odbuduje naszą miłość, niech ją wzmocni, tą miłość, którą mamy mieć. To, co świat próbuje nam zabrać. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślę, ogarnął całą ziemię i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie. Nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Więc to jest miłość, którą jeśli będziemy mieli, mamy zapewnione dobiegnięcie do mety i zwycięstwo. I kochani, oczywiście moglibyśmy powiedzieć 5 kazań na temat tych wszystkich rzeczy, które tutaj są i nie będziemy na nich zwracać uwagi, niech Duch Święty wam pokaże, ale jedną rzecz z tego tłumaczenia tylko chciałem podkreślić. Otóż Tu jest napisane, bo w tym innym tłumaczeniu mamy tam nie szuka swego, a tu mamy miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Jak jest u was w 5 wersecie? Nic, no, nie myśli nic złego. No właśnie, to jest coś takiego, nie myśli nic złego. To jest ciekawe tłumaczenie, nie prowadzi...
Tak jakby się nie użala nad sobą.
Tak, nie prowadzi, ale to jest ciekawe, nie prowadzi rachunku krzywd. To jest bardzo ciekawe, bracia i siostry. Rachunek krzywd, czyli człowiek, no, sam skrzywdzony, no, tak, ale ja pamiętam. Bracia i siostro, czy masz taki rachunek? Chciałem cię zapytać, czy masz taki rachunek? Czy masz rachunek, wy tam z tyłu? Do was. Nie, jeszcze bardziej z tyłu się pytam. Czy macie rachunek krzywd? Prowadzicie rachunek krzywd? Jeżeli bracia i siostry, to tak, wybaczcie, że tak sobie mówię, ale jesteśmy rodziną. Bóg mi to pokazał. Nie możemy prowadzić takiego rachunku i mieć go, bo jeśli go mamy, to nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Jezus mówi, że jeśli wy nie odpuścicie waszych przewinień, to i wam Ojciec was nie odpuści, tak? Nie możemy prowadzić rachunku krzywd. Rachunek krzywd, czyli pamiętam, no. Tam, ale pamiętam. Czego masz napisane, czy gdzieś prowadzisz taki rachunek. I chcę wam powiedzieć, to nie jest wcale takie takie bezzasadne, czy śmieszne, bo jednak nawet ludzie wierzący potrafią to prowadzić. W sercu, nawet oszukując się. Jeśli masz taki rachunek, to go dzisiaj podżyj. To dzisiaj go wyrzuć, będziemy się modlić, to ten rachunek unieważnisz. Bo to jest coś, co przeszkadza. Tak a propos tego, zadam wam pytanie dla przełamania. Lubicie poezję?
Tak? Kiedyś lubiłam.
Tak, jaką ostatnią czytaliście? Kto czytał? No powiedzcie. No. Jak to czytałeś ostatnio?
No. Psalmy. Dzisiaj psalmy.
No psalmy to wszystko.
Podpowiedzi do...
Nie, no jak proszę. Jaką czytałaś?
Pieśń nad pieśniami.
Słucham? Nie, dobra. Ja wiem, że w Biblii są poezja...
Ale naprawdę, ja mówię naprawdę.
Ja też wierzę, że naprawdę też czytałem. Ale za taką inną poezję, spoza Biblii. Tacy święci jesteście, że już nie czytacie, no.
Majakowski.
A Agnieszka?
Ja nie czytam, bo nie rozumiem.
No dobrze, to tylko ja jestem taki... Ja jestem taki zeświadczony, że i sport oglądam i poezję czytam, no to tylko ja taki jestem tutaj. A do szkoły chodziliście, w szkole chyba czytaliście, nie? A takiego poetę Władysław Broniewski, pamiętacie? Tak, Władysław Broniewski. Chcę wam powiedzieć, to był poeta przedwojenny jeszcze, chociaż tworzył już w czasie socjalizmu. To tak naprawdę, słucham?
Komunizował.
Tak, ale on był poetą przedwojennym i napisał jeden z najbardziej słynnych takich wierszy, jego Bagnet na broń. Nie wiem, czy znacie ten wierszyk. Bagnet na broń napisał jeszcze w 1939 roku, przed najazdem Niemiec na Polskę. I tam ten wiersz, kto potrafi zarecytować? No,
kiedy przyjdą...
palić dom, ten, który no, mieszkasz Polskę, tak. Kiedy rzucą na ciebie grom, kiedy rudą żelazo
no właśnie, polskie, o,
ty od drzwi, ty ze snu podnosząc skroń, stań od drzwi, bagnet na broń, trzeba krwi.
No i dalej. Danusia podziwiam.
Rachunki
o właśnie.
Obca dłoń ich też nie przekreśli.
Ale wysączymy ją z piersi i z pieśni.
Nie. A krwi nie od...
Mówi nikt?
Nie mówi nikt. Wysączymy ją z piersi i z pieśni.
Brawo. No. Słuchajcie, ale dlaczego mi się to przypomniało? Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Zauważacie? Czujecie tą sprawę? Czujecie tą sprawę, dlaczego w Polsce jest jak jest? Myślicie, że tylko teraz są rachunki, bo jeden rachunek wystawiło PiS, a drugie PO i czy tam ktoś jeszcze. One już były wcześniej. Rachunki krzywd. I w każdym kraju są rachunki krzywd. I obca dłoń ich nie przekreśli. Chcę wam coś powiedzieć. I naszych rachunków, twoich i moich, obca dłoń nie przekreśli. My sami musimy to przekreślić, podrzeć w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest balast, który obciąża. A więc chwała Bogu. Zobaczcie, jak można z takich rzeczy zdjąć rzeczy duchowe. A więc przekreślimy je dzisiaj. Bracia i siostry, i tak idąc do końca, zaraz będziemy się modlić. Wierzę, że Bóg nas dzisiaj mobilizuje i ja was chcę zmobilizować. Walczmy w końcówce. meta się zbliża, końcówka meczu się zbliża, żniwo się zbliża. Tam miałem słowo naprawdę od Pana, że to jest zupełnie inny czas. Zbliża się, a więc zmobilizujmy się. Powiem tak, musimy dobiec. Nie możesz nie dobiec. Musimy dobiec, może tam za metą padniemy gdzieś tam, już w ramionach Jezusa, tak? Amen. Za metą padniemy w ramionach Jezusa. Musisz dobiec. Powiem tak, czy wiesz, że jeszcze możesz pokonać na ostatnim okrążeniu wielu przeciwników? Na ostatnim okrążeniu możesz jeszcze wielu zawodników wyskoczyć gdzieś tam i tych Ingebrigtsenów gdzieś tam pokonać różnych. Możesz jeszcze strzelić parę bramek właśnie w ostatniej sekundzie. Co to znaczy, rozumiem? Przyprowadzić do Jezusa osoby, które wydawało się, że nie są. Tak jak ja mówię dzisiaj o mojej mamie. Iza nie słyszała, potem powiem. Czy jeszcze inne osoby. Ja w takich z wieloma osobami modliłem się, dał mi Bóg, które gdzieś tam były już nad grobem i nagle one przechodzą gdzieś. To jest ciekawe po prostu. Ja wierzę, że nadchodzi ten czas, gdy żniwo może być naprawdę potężne i wielkie, ale nie według naszych wyobrażeń. To jest Jego zwycięstwo. I co wam chcę powiedzieć, że Jezus ma taktykę. To tak jak trener ma taktykę, Jezus ma taktykę. On wie, jak będzie. Dobry trener potrafi przewidzieć, jak będzie bieg, prawda? Także oni to trenują, że tam tu na okrążeniu, na końcu, tak. Jezus to wszystko przewidział. Szatan tego wszystkiego nie rozumie, chcę wam powiedzieć. On jest jednak zmęczony, tak wam powiem. On tak, to tak wydawało się, że tak on tutaj dokazywał, co tu jeszcze nie będzie. On jest zmęczony, on wszystkiego nie wie. To nie jest równy przeciwnik. Gdyby wszystko wiedział, napisane jest, gdyby władcy tego świata wiedzieli, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. To jest tak, jak wiecie, w szachach czasami się gdzieś też daje jakiś ruch, żeby kogoś sprowokować. Czy nawet wyższa szkoła jazdy, jak kiedyś trener odpowiadał w piłkarstwie, że się specjalnie niby traci piłkę, drużyna traci piłkę, żeby wciągnąć na swoją połowę drużyny przeciwną, a potem z kontry nagle idzie szybka akcja i bramkę się strzela. To tu jest dokładnie coś takiego. Jezus, kochani, o tym wie. I szatan się przyzwyczaił, tak, myśmy się przyzwyczaili, że jest taka sytuacja, czy jak była, że Kościół tak sobie działał, ludzie przychodzili na nabożeństwa i to tak wyglądało, jak wyglądało. I szatan to wiedział, nagle się okazało, że to ładnie wyglądało z zewnątrz, a w środku gdzieś to się tam już w kościele sypało. A teraz słuchajcie, wygląda odwrotnie. Słuchajcie, nie można się normalnie spotykać i to nie, w Polsce to jeszcze nic. Czyli wiecie, że w Anglii są organizowane podziemne nabożeństwa? W Anglii? Już w tej chwili są, ja przeczytałem ostatnio. Pastorzy nie tylko gdzieś tam organizują, w Anglii to już nikt tego nie ogłasza, tylko na ucho gdzieś tam mówią podziemne spotkania. Jeden do drugiego mówi gdzieś tam, policja interweniowała. Podziemne spotkania, gdzie ludzie się zapraszają, no bo oficjalnie nie wolno.
We Francji też nie można.
Tak, ale mówię, ja wiem, że w Anglii podziemne spotkania, bo ludzie są spragnieni. Wczoraj jeden pastor napisał, pastor Biernacki z Gdańska, no jak chcecie się spotkać, takie zdjęcie ogniska mi, to w sobotę o 17 przy ognisku się spotkajcie, wierzący. Czyli nie wolno się spotykać. Zobaczcie, czy wy sobie wyobrażacie, dzisiaj na przykład, nie powiem ile jest osób na nabożeństwie, tak powiem tak, kiedyś to byśmy mówili, o wow, było 100 osób, było ileś tam osób, a dzisiaj to tak nie wypada już powiedzieć, ile osób było, bo po co, bo jeszcze ktoś się dowie, że za dużo było. Czyli zobaczcie, my byśmy chcieli wykazywać, prawda, że coraz więcej osób będzie, że będzie fajnie, ale jak patrzycie na to, co się dzieje w świecie, to wcale nie wygląda na to, żeby kościoły i chrześcijanie mieli mieć coraz lepsze prawa. To tak wcale się nie wygląda i to żniwo wcale nie musi być takie, jak my myślimy, że to tak, o, takie coraz więcej będziemy kaplice budować i będzie tak coraz fajniej. Ale to żniwo będzie takie, ja wierzę, że ludzie będą przychodzili do Pana właśnie, nawet ci, których gdzieś tam choroba dotyka. Słowo Boże, moja Biblia mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, którzy przez Boga są powołani, we wszystkim. Nawet z tymi lockdownami, nawet z ograniczeniami, nawet z chorobami, czy koronawirusami, czy z czymś tam jeszcze. Jeżeli idziemy w Bożej obecności, bracia i siostry. A więc powiem jeszcze inaczej, że żaden wirus czy zamknięte kościoły nie zablokują tego jego zwycięstwa, jego przebudzenia. Powiem jeszcze inaczej, że jak trener gdzieś tam na końcu mówi zawodnikom, no tam jeszcze się ogarnijcie, tam przyspieszcie, to jest zawodnicy na siebie nawzajem, tak samo sobie nawzajem mówią. No, ostatnio było takie zdjęcie, znowu na meczu jakiś był w reprezentacji Polski, jak trener Brzęczek pochukiwał tak na Lewandowskiego i się zastanawiali, co on tam mówi, że się może pokłócili. Lewandowski mówi nie, on mi mówił, że ja tam mam powiedzieć jakiemuś innemu zawodnikowi, przekazać informacje. Dlaczego to mówię? Bracia i siostry, zmotywujmy też innych braci i siostry, którzy są w naszej drużynie, rozumiecie, czyli chrześcijan, którzy gdzieś tam może przysnęli, którzy właśnie gdzieś są, ogarnij się, mówi Jezus przychodzi, jeszcze musimy działać. Takich, którzy może dzisiaj nie ma, nie mówię tych, którzy chorują i nie przyszli, bo chorują, ale gdzieś duchowo są właśnie zmęczeni, mówią, a to już tyle lat biegliśmy, tyle lat już tak fajnie żyliśmy, że teraz to już sobie, nie, teraz trzeba dobiec, teraz jest, można strzelić parę bramek, teraz można wyciągnąć jeszcze naprawdę sporo osób. Zobaczcie, no, ludzi, którzy chorują i to wszystko, no ludzi przychodzi lęk, ale to jest zbawienne, ludzie nagle, tak jak moja mama, gdzieś tam nagle przychodzi jakieś otrzeźwienie, nagle można wejść z modlitwą, nagle można włożyć ręce, modlić się o uzdrowienie, modlić się o przyjęcie Jezusa i nagle widać, jak gdzieś tam Bóg otwiera. A więc motywuję was, bracia i siostry, motywujmy też innych. A więc, kochany bracie i siostro, rzuć te ciężary. Jeżeli masz jakieś ciężary, nawet te dobre, to, które ci gdzieś tam były, tak jak ten Jacek Kolendowicz, wyrzuć je. Czy grzech wszelki niech będzie rozcięty. Patrz na Jezusa, pomyśl o Nim. Pytanie, czy widzisz metę? Czy widzisz metę? To jest takie pytanie. Dobiegnij do celu i podżyj te rachunki, jeśli je w ogóle masz. Amen. Amen.